pierwszego listu Piotra, z drugiego rozdziału, piąty werset. Jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy. Jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy. Jako ludzie wierzący jesteśmy powołani do trwania w jedności z Jezusem Chrystusem, jako swoim Zbawicielem i Panem oraz w jedności ze sobą. Jakże wiele tekstów biblijnych porusza ten temat. Dlatego trudno było wybrać odpowiedni tekst do tego kazania. Ale stało się nim jedno zdanie z pierwszego listu, jak już zapowiedziałem, drugiego rozdziału Piotra, z pierwszego listu Piotra, z drugiego rozdziału, z piątego wiersza. Ale chciałbym może nie tylko ten piąty werset. Od pierwszego, czyli list Piotra, pierwszy list Piotra, od drugi rozdział, od pierwszego do dziewiątego wiersza. Przeczytać i rozpocząć z tym Słowem Bożym. Odrzuciwszy więc wszelką złość, wszelką zdradę i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę, jako nowe narodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconych, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. A wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: oto kładę na Sionie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął, i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą w słowo, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, kto was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Tyle Słowa Bożego. Jest tu zawarta myśl o jedności i wzajemnej odpowiedzialności. Może najpierw zastanówmy się, na czym polega ta jedność. Apostoł Piotr podaje tu w tym piątym wersecie żywe kamienie. Nazywa wierzących żywymi kamieniami. Ale jak wszyscy wiemy, kamień ze swej natury nie jest jest przedmiotem martwym. Nie jest przedmiotem żywym. On to porównuje. Dalej to rozwinie. Piotr porównuje ludzi wierzących do tych, którzy dzięki cudownej łasce Bożej zostali ożywieni. Właśnie te kamienie, które zostały ożywione. Stało się to nie dzięki ich własnym wysiłku, lecz życiodajnej mocy z góry. Mocy Bożej, która obdarzyła ich życiem. I tu rozpoczął apostoł Piotr w dwóch częściach, tak samo jak są rozpoczynane i inne listy apostoła Pawła. Tak jak list apostoła Pawła, tak jak i ten nasz tekst zwykle składa się z dwóch części. Pierwszej mówi o teologii zbawienia, kim jest Jezus Chrystus, za jaką cenę jesteśmy kupieni przez miłującego Boga i w jaki sposób to się dokonało. Zaś w drugiej, jak mamy żyć, aby sprostać swojemu powołaniu, bo nas Jezus powołał. A i apostoła Piotra list i w większości listów apostoła Pawła również tak są podzielone. Rozważamy w tej chwili list do Rzymia. On również jest tak podzielony. Jesteśmy w środkowej, prawie do środkowej części. Pierwszą część żeśmy, jesteśmy w szóstym, teraz będziemy rozdziale. To właśnie też pokazuje, jakie cy mamy być. A zatem najpierw jest teologia, formowanie zasad, a potem praktyka, wcielenie tych zasad w życie. Tak jak budowanie każdego domu, i tu jest oparcie na budowaniu domu. Najpierw solidny fundament, a potem ściany i dach. Zobaczmy, jakże dużo zależy od solidnego fundamentu. Dobrze postawionego na twardym gruncie, a następnie budowanego z dobrych materiałów. Proszę włączyć pierwszy. Mam tu Słowo Boże. Nie musicie szukać. W Biblii będzie wyświetlane. Te materiały. Każdy, kto słucha słów Jezusa i czyni je, gdzie są one napisane, te słowa w Ewangelii Łukasza 6,48. Posłuchajmy. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę, a gdy przyszła powódź, uderzyły wody, a ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. I taki ma być ten dom, którym mówi w swoim liście apostoł Piotr z tych żywych kamieni. Czyli ma być taki dom, jak uderzy jakaś powódź, wicher i inne kataklizmy, że on się nie rozleci. Taki sam ma być nasz duchowy dom, tak? Który i my się tu zbieramy. Natomiast kto słucha, a nie czyni, jest podobny do budowniczego, który buduje na piasku, dlatego że w czasie wichury czy powodzi jego dom upada. Chciał szybko osiągnąć rezultat, ale nie miał czasu na głębsze kopanie. Wolał pochwalić się szybkim rezultatem swej pracy, ale jej skutek był opłakany. Może do dzisiejszych czasów? Zobaczmy, tu jest na przykładzie domu, ale mieliśmy ostatnio powodzie. Zobaczcie, jak domy w górach były, te, które gdzieś stały na skarpach, nie skarpach. Taki przykład tu jest brany, apostoł Piotr pokazuje na takim przykładzie, że dobrze zbudowany dom, ja nieraz się zastanawiam, przy samym Wiśle postawiony dom i albo w górach jakichś, w tej chwili na skarpach różne, czy to jest dobry pomysł? To nie jest dobry fundament, bo on będzie albo zalany koło Wisły, jak będzie dom po wodzie, a w górach też jak jest powódź, sami teraz widzieliśmy w mediach, jak te sprawy wyglądają. Bardzo proszę, V2 daj. Jako ludzie wierzący stale powinniśmy przypominać sobie, czym jest łaska Boża i na ile dzięki niej nasze życie uległo zmianie. Na ile nasz charakter upodabnia się do Jezusa Chrystusa, naszego Pana. W jakim stopniu w naszym życiu widoczne są cechy I tu listy do Galacjan w 5 rozdziale, 22 wierszu Paweł pisze: owocu Ducha Świętego, miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroć, wierność, a przede wszystkim łagodność i opanowanie. Czy mogę się chwilę zatrzymać przy tym łagodność i opanowanie? Ja sam, no, moja żona się już uśmiecha, ja sam mam problemy i w tym tygodniu miałem taki też problem. No chyba się zapomniałem troszkę, bo tak się czasem w niektórych w świecie, jak się obracamy, jak się widzi, ludzie poddenerwują lub coś takiego, brakowało mi tej łagodności i opanowania. I wtedy u większości chrześcijan tak bywa. Później żałujemy czasem tego, ale co zrobimy, tego się już nie wróci. Czasem przyglądając się niektórym wierzącym ludziom i ich postępowaniu, chcę się głośno powiedzieć, że nie są to ludzie nawróceni. Ja też. Fałszywość. Bo jak można uważać kogoś za ewangelicznie wierzącego, gdy nie stosuje on wyraźnie nakazu apostolskiego? Również tu chciałbym podać przykład ze Słowa Bożego w liście Pawła do Efezjan, 4 rozdział 22. Paweł pisze: bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Takiemu samemu słudze w końcu Bóg powie. Jest to zapisane w Ewangelii Mateusza 18:33. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? Jakże można uważać prawdziwie wierzącego i odrodzonego chrześcijanina, tego, taki, który opuszcza swoją żonę, dzieci i odchodzi do innej kobiety? Możemy dużo przykładów na ten temat również powiedzieć. I to jest czasem przykre. Może zbyt często przyjęło się mówić: skoro uwierzyłeś i zostałeś ochrzczony, sprawa 100% została załatwiona. Czasem się tak mówi. Spotykamy również takich chrześcijan. To prawda. Jezus zbawia, ale pamiętajmy, Duch Święty uświęca stale, przekonuje o grzechu i prowadzi do pokuty. Praktycznie zastosowuje dzieło Chrystusa w życiu wierzącego człowieka. Rodzi swój owoc w postaci nowych cech jego charakteru. Taki drobny przykład, trochę będę na przykładach się opierał. Taki drobny przykład. Spójrzmy, jakże wielu Izraelitów wyszło z Egiptu, a jak mało weszło do ziemi obiecanej. Pismo Święte, V4. Pismo Święte powiada, że wolą Bożą jest nasze uświęcenie. I zobaczmy. Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdziale i 3 wiersze, w 3 i 7 pisze: taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymali od wszeteczeństwa. Mamy również tu w edycji świętego Pawła, w Biblii edycji świętego Pawła jest inne słowa. Jest wolą Boga, abyście byli święci. Powstrzymujcie się od nierządu. I w Tesaloniczan 4:7: albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. autor do Hebrajczyków w 12 rozdziale i 14 wierszu również pisze: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Jakże mało ostatnio mówimy w naszych zborach o potrzebie uświęcenia naszego życia. Nie mówi się tu prawda. To są takie trzy znaki zapytania. Mówiąc o jedności, najpierw powinniśmy mieć na uwadze naszą jedność z Jezusem Chrystusem. Poziom odrodzenia naszego, uświęcenia naszej grzesznej natury. Musimy zawsze czuwać i zadawać sobie pytanie, czy trwam jeszcze w pierwszej miłości do mojego Zbawiciela. A może uważamy, że nasz charakter na tyle został przez Słowo Boże i Ducha Świętego odrodzony, że powrót do świeckiego stylu życia jest już dla nas niemożliwy, że grzechy świat już nam nie zagrażają. Tak też czasem się myśli. Kiedyś już dokładnie nie pamiętam, jakiś człowiek mnie przekonywał, że człowiek wierzący już jest na tyle święty, że grzech nie jest w stanie go pokonać. Czy to prawda? Ten człowiek dalej mówi. Człowiek w Chrystusie powiada, to człowiek święty, doskonały, święty. Przykład apostoła Pawła do świętych. Możemy to poczytać w każdym liście prawie. Ale kogo tu apostoł Paweł ma na myśli? Musimy zawsze zwrócić na te słowa i się zastanawiać, czy ja jestem święty. Jak wielu chrześcijan, tu powiem wprost, niemal brzydzi się czasem poważną literaturą biblijną. Mało jest czytana literatura biblijna. Wolą jakieś opowiadania, starają się powtarzać jakieś teksty biblijne, mieszać je ze sobą i na swój sposób czasem sobie tłumaczyć. Nawet niektórzy, którzy głoszą Słowo Boże, nie wydobywają z niego głębszych myśli, oryginalnego znaczenia, nie wzbogacają nim swego rozumienia tekstu biblijnego, ani swojego życia w świetle tego tekstu. Nic dziwnego, że ich słuchacze nie słyszą z ust nic nowego, ponieważ za dobrze znają ich możliwości. I tu znowu mam znak zapytania. Tacy ludzie nie potrafią kopać głęboko i zakładać swojego domu na solidnej skale. Czasem same pieśni, wspaniały nastrój, piękny wygląd nie wystarczą. To jest budowanie domu na piasku. Najważniejszym jest właśnie to budowanie na wzorze Jezusa Chrystusa i miłowanie się nawzajem. Mam pod tytuł budowanie się w duchowy dom. O tym, co końcówkę mówię. Jak jest z budowaniem się w jeden duchowy dom, jak to jest? Tym już jest gorzej. Gdybyśmy byli równo uformowani, jak są cegły uformowane, ich układanie nie sprawiłoby trudności. Ale spróbujcie budować mur z kamienia. Każdy z nich jest inny. Każdy kamień ma różne kształty i różne stopnie wytrzymałości. Jakże wiele ostrych kantów trzeba czasem wyrównywać i dostosować do reszty. W niektórych zborach czasem staje się przed pokusą, żeby posłać te żywe kamienie do cegielni i zamienić ich na równo uformowane cegły. Czy czyni się to domagając się dla siebie czasem większej władzy w zborze i kościele. Twierdzą, że to sam Bóg postawił ich na tych stanowiskach. Ja mówię o przełożonych. I nikt inny nie ma prawa kwestionować ich decyzji. Te cegły już są, mają być uformowane, złożone i tak dalej. Ale czy te żywe kamienie, ja mówiłem o cegłach, a teraz o kamieniach, ale czy te żywe kamienie naprawdę nie mają nic do powiedzenia? Czy Bóg nie obdarza ich swoimi darami? Jedna z najstarszych krawędzi tych kamieni jest ludzka pycha. Ja mówię o krawędziach tych kamieni. V5. Apostoł Jan pisze w swoim pierwszym liście, w 2 rozdziale, 16 wersecie. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest Ojca, ale jest ze świata. I my właśnie przynosimy czasem tą pychę, bo ja jestem kimś. Między innymi właśnie i do naszych zborów. Przepraszam, nie chciałbym tu nikogo urazić w zborze. Ja mówię o ogóle, tak jak to jest ten sztandarowy werset apostoła Piotra. Żyjemy w tym świecie, gdzie pycha zewsząd nas otacza i nam towarzyszy. Dlatego tak często ulegamy tym pokusom. Jak łatwo potrafimy się obrażać. Zdarza się, że są tacy, którzy obrażają się na cały zbór, nawet gdy tylko jeden kamień zwróci im coś i to słuszną, zwróci jakąś uwagę i to słuszną uwagę. A ponadto każdy ma jakieś swoje własne interpretacje praw biblijnych, swoje poglądy, które stara się narzucić innym. Jakże łatwo ulec pokusie wysokiego mniemania o sobie, nawet pod względem znajomości biblijnej i właściwej interpretacji. Mając to wszystko na uwadze, jakże często spotykamy się z krytyką i osądzeniem wśród ludzi wierzących. Każdy wie, jak to boli. Oj, jakże ostre są krawędzie niektórych kamieni. A jakże łatwo ludzie wierzący potrafią się obrażać na kogoś, kogoś nie wybrano po raz drugi, powiedzmy, do rady. Czyjaś propozycja została odrzucona, komuś powiedziano nie, czy zwrócono komuś uwagę i już problem. Gdzie zarzucono, tu powiem o pastorach, gdzie zarzucono pastorowi jakieś malwersacje i to pastor. I co pastor zrobił? Zamiast oczyścić się z zarzutów, zebrał ze sobą kilku, nawet kilkudziesięciu członków i poszedł do innej dominacji, gdzie powitano go z otwartymi ramionami. Czy tak się buduje duchowy dom? Dlaczego wszyscy musimy, jak te szorstkie kamienie, wygładzać w swoje ostre krawędzie? Dlatego wszyscy, jak jeden, musimy wygładzać nasze szorstkie krawędzie, przebaczać innym, uważać się za mniejszych od nich. Przytoczony już przez nas tekst mówi: przebaczając sobie nawzajem, tak jak Bóg przebaczył wam w Chrystusie. Nie zawsze o tym pamiętamy. Dlatego tak trudno jest nam przebaczać. V6. A dobrze wiemy, jak jest napisane. Jakub w swoim liście, 2 rozdziale, w 13 wierszu pisze: Na tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Apostoł Paweł w Galacjan 5:22 powtórzy mi ten werset. Przecież owocem Ducha Świętego jest też cierpliwość, uprzejmość, łagodność i opanowanie. Znowu już wracamy do tej łagodności, opanowania. Słowo łagodność, to słowo z języka angielskiego zostało przyjęte na język polski jako delikatność. Czyli po prostu zachowanie się po dżentelmeńsku. Autor pewnej książki, Odważne przywództwo, wyznaje: powiedziałem starszym i członkom rady naszego kościoła, że jeśli mam popełnić błąd, wolę zbłądzić po stronie nadmiernej łaski. Zdecydowanie. Wolę stanąć przed Bogiem pewnego dnia i tłumaczyć się z tego, że byłem zbyt łaskawy, niż z tego, że byłem zbyt surowy. Cytat z tej książki. V7. Pismo Święte nakazuje, właśnie apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, w 5 rozdziale, w 5 wierszu pisze: wszyscy przyobleczcie się w szaty pokoju, wszyscy przyobleczcie się w szaty pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Budujcie się w dom duchowy, mówi nasz tekst. Nasz tekst mówi: budujmy się w dom duchowy. Czasownik budujcie się występuje w trybie rozkazującym w stronie czynnej, ale w oryginale występuje on o stronie biernej. Dlatego nasze tłumaczenia podają: jesteście budowani jako dom duchowy w ekumenicznej Biblii lub jesteście budowani w duchowy dom, Biblia Ligi Biblijnej. Jeżeli zatem jesteście naprawdę żywymi kamieniami, to automatycznie pasujecie do rozbudowującego się budynku świątyni pańskiej. Stajecie się obywatelami Królestwa Bożego. Tak jak już czytaliśmy tu w zacytowanych fragmentach Pisma Świętego. Żywy kamień nie może leżeć samotnie, ani wraz z innymi tworzyć bez ładnej sterty. Żywe kamienie zawsze poszukują się nawzajem i lubią ze sobą przebywać. Nawrócenie i odrodzenie to jedynie początek, podobnie jak zakwalifikowanie się do narodowej drużyny czy zdanie egzaminu na wyższe studia. Potem musi być wzajemne budowanie się w duchowy dom. Ten pierwszy etap jest bardzo ważny i stale trzeba do niego wracać. Ale sprawdzianem jego autentyczności jest etap drugi: tworzenie dobrze funkcjonującego organizmu, zboru jako ciała Chrystusowego. Życie w wspólnocie zborowej to wyższy poziom i lepsza jakość chrześcijańskiego życia. To cel, do którego każdy z nas jest powołany. Teraz może taki drobny przykład. W kraju chrześcijańskim, za jaki uchodzi Polska, nadzieje zbawienia przede wszystkim opiera się na chrzcie niemowląt, a nie na łasce Bożej i osobistej wierze. O każdym zmarłym mówi się jako o tym, który jest już w niebie. Patrzy na nas z góry i tworzy nam i towarzyszy nam w dalszym naszym przebywaniu. życiu, a nawet rzekomo ma pomagać, a my pomagamy Jemu. Zobaczmy, że w czasie pogrzebów nawet ludzi niewierzący mówi się, że są już w niebie. Czy rzeczywiście? Czy rzeczywiście wieczne, czy nie zależy się od kościelnego ceremoniału, a sposób jego prowadzenia na ziemi nie ma żadnego wpływu na dalszy los człowieka? Przepraszam, muszę popić. Ten fragment mówił o ogólnym chrześcijaństwie w naszym kraju. A tu ważne, nasza jedność w Chrystusie nie polega tylko na podpieraniu się Chrystusem w czasie ziemskiego życia, lecz na zjednoczeniu z Nim w życiu i śmierci. Mówiąc o odpowiedzialności, mamy na uwadze nie tylko odpowiedzialność za siebie i swoje postępowanie w wierze, ale też odpowiedzialność za swoje siostry i swoich braci w wierze. Tak smucimy się razem z nimi i razem z nimi powinniśmy się radować. I to nie tylko z tymi, co są w naszym kraju, ale też z tymi, którzy żyją w innych krajach i dotkliwie cierpią z powodu prześladowań za swoją wiarę w Chrystusa czy z powodu różnych innych klęsk żywiołowych. Swoimi modlitwami powinniśmy opierać się swoimi modlitwami powinniśmy ogarniać ich wszystkich jako jedno ciało w Jezusie Chrystusie. Wspólnie cierpimy na tym padole łez i wspólnie też będziemy na wieki radować się z naszym Panem Zbawicielem. Jakie mamy z tego wnioski? Wszyscy przyznają, że łatwiej jest wiedzieć, jak postępować, niż tak postępować. Wszyscy wiemy, że łatwiej wiedzieć, jak postępować, ale nie każdy wie, jak postępować. Zastosowaniem naszej wiedzy zawsze był problem. Jakże wiele napomnień i wezwań do świętego życia znajduje się w Starym i Nowym Testamencie. Dużo wiemy, jak trzeba co zrobić, ale trudno czasem to zrobić. Ale teoria zawsze musi mieć wymiar praktyczny, inaczej staje się tylko wyznaczoną teorią. To prawda, żyjemy w świecie materialnym i dlatego myślimy i dzielimy działamy wyłącznie z wymiarem tego świata. W dużo spraw wchodzi mi w świat. Dużo osób mówi, no bo takie życie. Ale my chrześcijanie, jak tutaj nawet Grzegorz nam mówił któregoś razu w Słowie Bożym, że na pierwszym miejscu mamy widzieć kogo? Jezusa Chrystusa. To jest nasz cel. Można byłoby powiedzieć, że od urodzenia ludzie stają po kolana w błocie. Niewierzący to ci, którzy uważają to za normalne. Nie wiedzą o możliwości wydostania się z tego, a nawet cieszą się z tym stanem. Ale my, nominalnie wierzący, starają się z tego błota jakoś wydostać. Chwytają się religijnych i świeckich sposobów, ale zawsze jeszcze głębiej wpadają czasem w to. A prawdziwi wierzący, którzy osobiście powierzyli swoje życie Chrystusowi, choć zostali z tego błota wyprowadzeni, nadal się brudzą, bo mają styczność z tym światem, ale marzą o całkowitym oczyszczeniu. Czy pragniemy i modlimy się o pokój w naszym kraju i na świecie? Czy tęsknimy za pojednaniem i miłością w Kościele, gdzie czasem z powodu pychy jego przewodnicy i członkowie dzielą się na coraz mniejsze grupki i stają się coraz słabsi. V8. Apostoł Paweł, mówiąc o różnych darach, mierzy ich wartość przydatnością w Kościele. Jeżeli jakaś czynność, wypowiedź nie są zrozumiane dla ogółu, to nie powinny one być publicznie praktykowane, ponieważ wszystko ma służyć ku zbawieniu. Zobaczmy, co mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 14:26. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauku, inny objawieniem, inny językiem, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Wdzięczne uwielbienie Boga, wzajemne duchowe budowanie się, przekazywanie Ewangelii i troska o zaspokojenie materialnych potrzeb to podstawowe zadanie Kościoła. Módlmy się o coraz większą jedność wśród ludzi wierzących. Róbmy coś w tej sprawie. Ogólnie tu powiedziałem coś. Jako żywe kamienie pozwólmy się budować w duchowy dom. Pamiętajmy, sama wiara nie wystarczy. Musi iść za nią uświęcenie życia, budowanie wspólnoty zborowej. Niech dobry Bóg nam w tym wszystkim dopomoże.